Witam Państwa, gdyż ostatnio tematem bardzo ciekawym są kwestie rzeczy, które imigranci trafiający do Polski z różnych krajów, naszych przyjaciół ze wschodu oraz, nie wiem, czy przyjaciół z Dalekiego Wschodu, ponoć mają u nas niezwykle dobre życie, wynikające z prawa polskiego, aczkolwiek oni sami się odżegnują, czego przykładem była moja niedawna rozmowa z pewną panią od naszych przyjaciół ze wschodu, z Ukrainy, która twierdziła, że imigranci z Ukrainy nie mają żadnych specjalnych praw w Polsce. A w związku z tym, że ekspertką od spraw imigrantów oraz praw imigrantów w Polsce jest pani Klara Soltan. Pani Klara Soltan dzisiaj naszym gościem. Witam pani Klaro.
Ale witam pana i witam państwa.
Jak to wygląda tak naprawdę? Bo trafiło do nas w ostatnich latach masę ludzi z innych kultur. Także wschód jest inną kulturą, to jest prawosławie, to jest inna kultura, no inne nacje. I przeciętny Polak ma wrażenie, że mają specjalne prawa, z których nadmiernie wręcz korzystają. Jaka jest prawda w tej sytuacji?
No, sprawa jest dość skomplikowana z tego względu, że ci, co do nas przybyli, nasi przyjaciele ze wschodu, tego bliższego wschodu, z Ukrainy, oni mają, czy mieli do pewnego czasu i chyba jeszcze też przynajmniej po części mają inne prawa niż ci, którzy przybyli, no, którzy przybywają też cały czas z innych krajów, prawda? Bo no, jakie są tutaj jakby takie schematy? Albo mamy osoby, które przyjeżdżają, mówimy o tak zwanej legalnej migracji, to przyjeżdżają do pracy albo na studia. I oni, no co, najpierw mają pobyt czasowy, później pobyt stały, więc mają w sumie podobne prawa do nas, tak? Oprócz tych praw obywatelskich, ale takie, czy na przykład do zasiłków, czy do jakiejś pomocy socjalnej, to mają podobne prawa do nas, mają dostęp do rynku pracy i tak dalej, i tak dalej. A po wojnie, która wybuchła na Ukrainie niedawno, w którym roku, nie pamiętam, 20...
No, w 14 się teraz...
Tak, ale teraz,
22.
No to oni już mają inne reguły. I to jest, znaczy to dla mnie pokazuje jedną rzecz, że to wszystko, te prawa, które my mówimy o konwencjach genewskich, o prawach dla uchodźców, prawach dla migrantów, jakby to do końca nie działa. Dlatego, że musieliśmy wprowadzić i wprowadziliśmy no, specjalną ustawę, prawda, dla Ukraińców. Czyli tutaj mamy no, inne zasady. Tak?
Ale musieliśmy?
Nie wiem, czy musieliśmy, wprowadziliśmy.
Jakie to zasady są?
Te zasady wyglądały tak, że oni nie mają ani statusu uchodźcy. To była jakaś taka specustawa, na której mają taką specjalną ochronę w Polsce. I to jest jakby ten status, jest on przedłużany, co pewien czas jest przedłużany. I teraz, o ile pamiętam, mogę się mylić, to jest chyba do końca marca, czy do początku marca 2026 i zobaczymy, co będzie dalej.
No prezydent mówi, że już tego nie przedłuży.
Ale, tak, że ale, on może tak, że tak, może już tego nie przedłuży.
Ale poprzedni raz też tak mówi, tak, że zobaczymy, co się stanie.
Tak, i znaczy to polegało na tym, że oni jakby mieli od razu jakby na dzień dobry ten dostęp do rynku pracy. Ja nie wiem, że to jest złe, po prostu tak było, tak, że dostęp do rynku pracy, dostęp do tych świadczeń socjalnych, o czym była też mowa u ciebie w tym wywiadzie. Właśnie to tam wybuchła w sumie taka dyskusja dotycząca świadczenia 800+ teraz, tak? Wcześniej 500+, tak. 800+. I to jest dla mnie, pokazuje po prostu jakby cały mit w ogóle, jak narasta wobec takich sytuacji. Znaczy po prostu to jest jakaś niewiedza dotycząca najpierw samego świadczenia. Nie tylko tego, że czy ono jest dla Ukraińców, czy nie jest dla Ukraińców, czy jest dla migrantów, czy nie. Tylko my bierzemy to 800+, jako świadczenie demograficzne, że tutaj chodzi o demografię i tak naprawdę o pomoc w podniesieniu no, tego przyrostu naturalnego Polaków, prawda? I tak była mowa też tam w tej rozmowie. A tu się okazuje tak, że to świadczenie, które jeszcze miało w tej wersji 500+, ono też przysługiwało migrantom, jak najbardziej. Tylko, że tutaj była mowa o migrantach, którzy mają dostęp do rynku pracy. Tak? Czyli jakby trochę inaczej, bo jeżeli chodzi o Polaków, to było po prostu, jak dziecko ma obywatelstwo polskie, to świadczenie przysługuje. Tutaj nie było powiązania ekonomicznego właśnie z rynkiem pracy. Tu musieli mieć dostęp do rynku pracy. Teraz ma być zmiana taka w stosunku do migrantów, i do Ukraińców, i do migrantów ogólnie, że jest też wymóg aktywności zawodowej. Czyli jak ktoś pracuje i pieniądze tak odprowadza do budżetu, to ma być wprowadzone. I tam ta jedna osoba, która też, pani Panczenko, tak, ona właśnie mówiła, że chyba to ma być wprowadzane tylko dla Ukraińców, coś takiego. Ten dostęp,
to nieprawda.
To jest nieprawda. Tak, to ma być w ogóle, ale ja nie wiem, jak było wcześniej, być może był taki pomysł, że chodziło tylko o Ukraińców. To by trzeba sprawdzić te wcześniejsze projekty tej ustawy, bo teraz nie. Teraz jest tak, że w ogóle ma być dla ta aktywność zawodowa, wymóg aktywności zawodowej dla imigrantów. Tak? Czyli to jest w ogóle, no jakby też powiązanie tego świadczenia z po prostu jako ekonomiczne świadczenie, tak? To jest pomoc w utrzymaniu dzieci, pomoc państwa w utrzymaniu dzieci. Ta ustawa się tak nazywa, a nie, że pomoc tam, no nie wiem, w budowie przyrostu naturalnego Polaków i tak dalej, i tak dalej. Nie, to było od samego początku. To było jako pomoc państwa w utrzymaniu dzieci. Tylko Polacy no, mają tutaj jakieś takie, no, można powiedzieć, taki pewien przywilej. Ja jestem ciekawa, kiedy to wyjdzie i kiedy ludzie się zaczną tutaj burzyć, że są nierówno traktowani migranci i Polacy, bo u nas jest mowa o obywatelstwie polskim, tak, że wtedy się to należy. A tutaj jest to wiązane z aktywnością zawodową. No, wydaje mi się, że to zaraz będzie, bo jeżeli uważamy, jakby idziemy na samym początku, moim zdaniem jest błąd, jeżeli uważamy, że takie same prawa po prostu w Polsce mają wszyscy, takie prawa, no, można powiedzieć, socjalne, no to dlaczego tutaj tu obywatelstwo jest w porządku i tutaj to obywatelstwo i wystarczy, a tutaj musi być aktywność zawodowa, prawda? Mhm. No więc może jakby wszystkich porówno traktować. Ja myślę, że zaraz przejdziemy na ten etap.
No bo to przedstawione było jako właśnie próba reparacji demografii Polski.
Tak, to było tak przedstawione, ale to jest...
Ale
tego,
to nieprawda.
W ustawie tego nie ma.
To ja wiem, to jest nieprawda, no, bo tak. gdyby faktycznie ten system miał zadziałać, to wystarczyłoby na przykład, nie wiem, gdzieś kupić milion dzieci w Afryce albo w Azji, gdziekolwiek, ściągnąć do Polski, wychować na Polaków. Część by uciekła, oczywiście, jak to zwykle
jak bywa, tak.
Ale mielibyśmy milion polskich dzieci wtedy tak nowych.
No w ten sposób,
no,
tak.
No to ten system wtedy zadziałał. Ale pomijając kwestie, które są, myślę, wszystkim znane mniej lub bardziej, czyli te kwestie polskiego prawa, które no, powoduje, że ludzie z zewnątrz mają często lepsze warunki życiowe niż ci, którzy tutaj mieszkają w Polsce, bo to jest fakt. Jak to wygląda w innych krajach? Bo będąc w krajach arabskich, widziałem, że tam nie ma imigrantów. Tam są pracownicy.
Tam w ogóle nie ma czegoś takiego, znaczy wiesz, no to też w tych krajach, które ja jakoś tam znam, bo oczywiście nie mogę mówić o całym świecie.
No jasne, jasne.
Ale tak, nawet ci jakby, no status uchodźcy to jest coś takiego, co kiedyś też tak było i w Europie. No, to się wiązało jednak z wygnaniem, tak?
Z pierwszą granicą.
Tak, z pierwszą granicą, z dużo gorszym jednak standardem życia, bo człowiek naprawdę uciekał, no niemalże tak jak stoi, tak? Oczywiście, no jakieś tam mógł mieć jakiś drobny kapitał, jakieś coś, ale to nie wyglądało tak jak w ten sposób u nas, w Europie, więc tak, to tam, no to też często w tych krajach na przykład, no czy w krajach, no w części, no tak, tych obszarów, no bo ja myślę o Palestynie, tak, przede
tak.
wszystkim.
No tak, bo tam spędziłeś dużo czasu. No.
Tak, to na przykład tam nie ma czegoś takiego jak emerytura, to jest też wprowadzane dopiero, tak, emerytura w tym sektorze publicznym, więc, no tylko, że Palestyńczycy sami są uchodźcami po części, oni sami w tym własnym obszarze nie mają praw, a co dopiero mówiąc o Palestyńczykach na przykład w Libanie, w Jordanii, w Syrii, to oni są jakby, no dopiero, oni żyją w obozach dla uchodźców i oczywiście, że to jest, no że też mają, w części krajów mają dostęp, w części nie, dostęp do rynku pracy na przykład, ale to wszystko jest bardzo pilnowane, żeby oni nie stali się takimi równymi, równoprawnymi obywatelami tamtych konkretnych krajów. Więc nie, to wygląda inaczej i dlatego też między innymi dlatego, no to jest taki, no jest to też czynnik tej imigracji do Europy właśnie też z tamtych obszarów, czy z Afryki, czy z krajów arabskich, tak? Więc u nas to pojmowanie, to się łączy też i z pojmowaniem praw człowieka, właśnie, no prawo migracyjne, prawo azylowe, no to jest jakby u nas jest to pewien, no, taki ewenement wypracowany.
Tak, weźmy sobie na przykład przykład Egiptu, który jakoś tam znam, który graniczy i z Izraelem i poniekąd z Palestyną, bo ze strefą Gazy i z krajami, z których uciekają rozliczni osobnicy, bo jest tam bieda, Sudan i tak dalej, Libia, z której mnóstwo ludzi uciekło. I oni przede wszystkim nie mają problemu z demografią, w sensie takim w naszym naszym widzeniu. Mają problem w drugą stronę, że jest ich za dużo, że za bardzo się mnożą, jak to sami określają. Z drugiej strony nie mają problemu z imigrantami, bo mają bardzo twarde prawa tak naprawdę.
Tak.
Przyjęli masę ludzi z Syrii i oni się fajnie zasymilowali, to oni sami o tym mówią. Palestyńczyków nie chcą, bo są dla nich, uważają, zagrożeniem, bo jak mówią, gdzie się nie pojawi Palestyńczyk, zawsze jest źle, tak? Bo to jest nacja ich zdaniem.
Ale to jest, no to oni może tak mówią, ale to jest nieprawda, bo w sensie, bo Palestyńczycy są tak ogólnie rzecz biorąc, są naprawdę, no nie wiem, że to będzie jakiś stereotyp, ale naprawdę są inteligentni i pracowici, jeżeli porównać tak w ogóle z Arabami. I oni dużo, że tak powiem, na przykład Kuwejt, to jest jakby dużo tutaj jest tego bogactwa wybudowanego rękami Palestyńczyków, którzy nie mieli praw, tak naprawdę tych praw takich, takich, nie byli równoprawnymi obywatelami. O, byli obywatelami drugiej kategorii w tamtym kraju.
A czy oni podnoszą, że to są ludzie, którzy wychowali się od pokoleń w strefie wojny, w związku z tym ich mentalność jest dla nas niebezpieczna? I kiedy spytałem takiego człowieka, który tam bruluje w mediach egipskich jako ekonomista, czy ciekawi, czy nie, kiedy go spytałem, gdzie macie imigrantów, powiedział w Europie. Wszyscy imigranci, którzy się u nas ewentualnie pokazują, to robimy wszystko, żeby jak najszybciej zniknęli. Mamy własne problemy demograficzne w postaci nadmiaru dzieci. Nie potrzebujemy już tego więcej, bo nie mieli na to pieniędzy. Ale tak na przykład Arabia Saudyjska, w której też byłem, tam nie można być imigrantem. Tam może być pracownikiem sezonowym.
Dokładnie, tak.
Przyjeżdża się, dostaje się pozwolenie na określony czas. Prawnie to jest tak, że gdyby taki... A czy tam nikt nie wrzuca śmieci na ulicę, to jest inna sprawa, tak? A gdyby taki imigrant czy pracownik przyjezdny rzucił papierek na ziemię, to go od razu deportują, bo łamie prawo, tak? Najmniejsze przewinienie to jest deportacja, tak? Kończy mu się umowa o pracę, jest deportowany, nikt nie czeka, sam wyjedzie. Tymczasem w Europie przyjeżdżają miliony ludzi, nie wiadomo, czy pracują, czy nie. Nawet jak pracują, jak mi się skończą wizy pracownicze...
Zostają. No tak, ale to też jest ta niewydolność naszego systemu.
Ale niewydolność, czy to jest systemowo zaplanowane? Bo to jest pytanie, które się pojawia. Czy rządy europejskie robią to, bo nie wiedzą, jak to powinno funkcjonować, czy wręcz przeciwnie chcą, żeby takie sytuacje miały miejsce?
No właśnie, może być jedno i drugie, bo jeżeli tych ludzi tyle już przyjechało do Europy, no to cały system też, no żeby tak każdego sprawdzić, czy na pewno jest legalnie, czy nielegalnie i jeszcze deportować, a cała ta procedura deportacyjna, czy można do danego kraju deportować, bo nagle się okaże, że ten kraj jest jednak niebezpieczny, tak, są te podziały na kraje bezpieczne i niebezpieczne.
Albo
nie można.
Ma umowy o deportacji.
Tak, albo na przykład ktoś ma już status uchodźcy, no jak ma status, już jest legalnie, tak, ale ten status uchodźcy, no on też jest pozyskiwany w bardzo różny sposób. Na przykład u nas, no to właśnie to, no przecież ci ludzie, którzy uciekali przed wojną, no przecież Ukraińcy uciekali przed wojną, tak?
No ale
i dlaczego nie mogli...
Pytanie, czy wszyscy?
Nie, ja rozumiem, ale mówimy oficjalnie. Uciekali przed wojną i my mamy coś takiego, mamy specjalne procedury na co. Właśnie to jest status uchodźcy, no jak najbardziej. To jest taki książkowy przykład. I jeszcze najbliższy kraj, najbliższa granica. Ale mają inne tutaj, prawda, inny status pobytowy w Polsce. A ci, którzy przekraczali, na przykład forsowali granicę tą polsko-białoruską, mogli składać wnioski o status uchodźcy i znaczy teraz to znowu się zmieniło, ale no jak najbardziej wiemy, że ci uchodźcy często są, no jakby to powiedzieć, no oni po prostu to jest takie, no instrumentalnie traktowane są te procedury.
Tak? Może są to imigranci ekonomiczni.
Ekonomicznie albo socjalni, na przykład. No tak.
Tak.
W Polsce nie ma dużo uchodźców, na razie. Na razie tych osób ze statusem ochrony międzynarodowej jest ponad 3000, więc to nie jest tak, prawda?
A to skąd tak razie na ulicach dużych miast?
Ja myślę, że to po prostu nie są osoby z tym statusem. Nie są, to może na przykład są studentami, może są pracownikami jakimiś. No a może nie wiem co, jeszcze jakie inne tutaj są możliwości.
No bo duża część ludzi, która teraz nie mam nic do Ukraińców jako taki, tak? Duża część Ukraińców, która teraz przyjechała, podając się za uchodźców wojennych, de facto była migrantami ekonomicznymi.
No tak, ale oni też, no mówię, ale oni też nie mają u nas statusu uchodźcy, więc jakby tutaj jest ta specjalna ustawa i u nas są, mogą pracować, mają też, no właśnie mają jakby prawo do tych świadczeń, do których w sumie mamy my prawo, tak? W sensie obywatele polscy i tak to wygląda, no.
Czy mają jakieś prawa ekstra ponad to, co mają Polacy?
Wiesz co, ja widziałam coś takiego, że mieli, nie wiem, czy to jest cały czas utrzymane, ale jak ta wojna się rozpoczęła teraz, ta obecna na Ukrainie, to było coś takiego jak rodzinny kapitał początkowy przyznawany na chyba na drugie z kolei dziecko i na kolejne 12 tysięcy złotych. Czy to jest cały czas? Nie wiem, ale było coś takiego dla Ukraińców. I ja szczerze mówiąc nie słyszałam o czymś takim w stosunku do Polaków. Może to jest, tylko no nie wiem po prostu, czy ktoś z tego korzystał, tak? Ale wiem, że było coś takiego w stosunku do Ukraińców. Czy jest utrzymane, czy będzie utrzymane, prawda, bo to ma się zmienić. Pytanie. I to jest dla mnie coś, czego no ja pierwszy raz o czymś takim usłyszałam.
Czy w innych krajach też takie ustawy specjalne dla uchodźców?
Nie wiem, jak jest w innych krajach. W sensie,
nie mam pojęcia.
Nie, w Unii Europejskiej, nie?
Tak.
No. Jak oni są przyjmowani, Ukraińcy. No, oni też tam przecież funkcjonują, prawda? Ale czy... No właśnie, chyba w żadnym kraju tak naprawdę Unii Europejskiej nie było czegoś takiego, co jest, za przeproszeniem, ja nie chcę tak mówić, że do normalnych uchodźców, ale do tych uchodźców, którzy są w tej procedurze ochrony międzynarodowej, że tam są te ośrodki dla cudzoziemców otwarte i, tak, i oni są sprawdzani. Dla Ukraińców tak chyba nie było, prawda? U nas nie było w ten sposób.
Nie, ona się podomak rozpuściła tego.
Tak. Byli przyjęci przez Polaków, którzy mieli jakąś pomoc od państwa na ten, to też się skończyło, ale było coś takiego, chyba 40 zł na osobę miesięcznie, coś takiego, prawda? Mhm. Jak przyjmowali kogoś pod swój dach. No, to jest taka, to jest w ogóle, no mówię, to jest jakby takie, można powiedzieć, no, prekursorskie, czy jakieś takie działanie
kosztowne na pewno.
No.
Wspomniałeś o granicy z Białorusią. Co tam się dzieje? Bo sytuacja z Białorusią, na granicy białoruskiej trwa wiele dłużej niż ta cała sytuacja z naszymi wschodnimi przyjaciółmi. Jak to obecnie wygląda? Bo przez cały czas rządów PiSu i teraz przez pierwsze 2 lata rządu Platformy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o tą granicę? Czy to bez zmian jest, że organizacje wspierane przez zachodni kapitał pomagają imigrantom przedostawać się przez granicę? Polska z jednej strony mówi o tym, że granicę uszczelnia, a z drugiej strony toleruje organizacje, które no de facto działają na rzecz Moskwy.
No widzisz, ja w ogóle nie wypowiadam się na temat tych organizacji, ale powiem ci dlaczego. To nie jest to, że się boję czy coś, tylko że nie podoba mi się to, jak my jesteśmy wpisywani, już mówię w ogóle o obywatelach w Polsce, polskich, w taką nagonkę na siebie, bo decydenci jeszcze z poprzedniej ekipy, prawda, nie teraz, nie obecnie, tylko to myślę, że to był PiS, no już nie mam tam jakiejś koalicji, jak ty, właśnie.
Niezmiennie.
No, dokładnie. No. Mówili o tych przedstawicielach tych organizacji jako o agentach, obcej agenturze, o zdrajcach i tak dalej. Tylko wiesz, dla mnie, jeżeli się takie rzeczy mówi z wysokiego C, mówią to decydenci, a potem to zostawiają i sobie jak są robione strefy te, no jakieś tam, jak to się, buforowe, czy tak, ten, tak, tak. No to te organizacje mają przepustki, no wiesz, albo jedno, albo drugie, prawda? Więc dlatego się na ten temat nie wypowiadam, bo te organizacje, oni mówią to, przedstawiają nam swoją narrację, że oni będą udzielać pomocy humanitarnej i my, i tu nie ma odpowiedzi z naszej strony, jeżeli my uważamy, że to jest pomoc humanitarna, że tak wygląda pomoc humanitarna, że to spełnia definicję pomocy humanitarnej, proszę bardzo, niech działają, no to jakby wiesz, no co my możemy zrobić, tak? Natomiast teraz to jest trochę ukrócone, ale nie dlatego, że takie czy inne działania podjął rząd polski, ten czy inny, tylko rzeczywiście migrantom jest trudniej dostać się przez naszą granicę z Białorusią, z tego względu, że jakoś ta zapora została, tam zostały zamontowane różne czujniki, czujki i tak dalej, i te pręty są wzmocnione tak, że nie można ich tak łatwo przynajmniej rozepchnąć, albo w ogóle jest to bardzo trudne, więc oni przechodzą inaczej. Moim zdaniem to też nie jest wcale dla nas dobre, bo z jednej strony ładujemy pieniądze tak, żeby granica była szczelna, albo szczelniejsza niż była, a oni przekraczają granicę białorusko-łotewską, potem przez Litwę i przez Polskę do Niemiec, czyli jakby sobie znaleźli okrężną trasę. Wydaje mi się, że na tej trasie mniej potrzebne im są te organizacje po prostu wspierające, z tego względu, że oni już po prostu bazują na siatce kurierów, na przewozach, tak?
No, te organizacje... Przemytników de facto.
Przemytników,
tolerowanych cały czas przez państwo polskie.
No tak, ale wiesz, myślę, że ci przemytnicy, kurierzy, oni nie są tolerowani, tylko to pytanie, jak są wyłapywani, jakie tutaj są, jaka tu jest skuteczność, tak, służb. Natomiast kiedy były potrzebne organizacje, one były potrzebne na przykład wtedy, gdy człowiek przeszedł przez tą granicę polsko-białoruską, gubi się w lesie i jest złapany już przez Straż Graniczną i wtedy może się zgłosić, tak, do swojego pełnomocnika prawnego, który go poprowadzi. I to jest wszystko zgodne z prawem. No dlatego, dlatego mówię, że ta cała no, ochrona międzynarodowa, no ona okazuje się, że jest łatwa do instrumentalizacji, tak? I my, jak mamy prawdziwych, no powiedzmy, czy prawdziwych, no czy to wszyscy uciekali przed wojną z Ukrainy, czy nie wszyscy, no wszystko jedno, ale mamy uchodźców wojennych, stosujemy inne prawa. Tutaj ten system byłby niewydolny, żeby sprawdzić każdego, no właśnie, żeby sprawdzić każdego, czy rzeczywiście ma prawo do uzyskania ochrony międzynarodowej. To jest cała procedura, przecież u nas, jeżeli my mamy około tych 3000, trochę ponad uchodźców takich z tą ochroną międzynarodową w Polsce, a wniosków chyba w tym roku już wpłynęło, nie wiem, 11 tysięcy czy coś, no widać, że to jest po prostu cały czas, osoby są w procedurze, część dostaje te decyzje negatywne, no a wybrać sobie, no ile Ukraińców przyjechało, więc jakby to sprawdzać wszystko, tak? ta procedura, to jest niewydolne po prostu. No, i dlatego
Andrzej
tak to...
Dudek był prezydentem, chwalił się, że wpuszczają wszystkich bez kontroli, że ktoś tak. się pojawia na granicy polsko-ukraińskiej, po prostu jest wpuszczany i nie musi mieć dokumentów, może pochodzić z dowolnego kraju, tak. bo tego nie sprawdzają, tak?
Tak.
No i teraz
tak.
pytanie. Polska stworzyła specjalną specustawę dla uchodźców, imigrantów ukraińskich, i tu się państwo zajęło nimi. Tymczasem dla tych uchodźców, imigrantów z Białorusi nie stworzono nic, a organizacje pozarządowe opłacane przez zagraniczne rządy przejęły de facto pałeczkę o państwie. Mało tego, cały czas obelżywie wyrażając się na temat naszego państwa, obrażając Straż Graniczną, policję, wojsko.
Tak, a z drugiej strony państwo teraz ich nie obraża, prawda, obecne władze nie obrażają tych organizacji. Wcześniej już obrażały, ale z tego nic nie wynikało.
Tak.
I dla mnie to jest główny problem, bo jeżeli ktoś mówi, okej, to jest pomoc humanitarna, trudno, to tak pojmuje pomoc humanitarną, ale jakby działa zgodnie z tym, co mówi. A jeżeli ktoś obraża i wiesz, jakby napuszcza nas na nich, no to my możemy się w internecie tam...
Znaczy napuszcza. Przecież sama opisywałaś sytuację, kiedy to te mafie imigranckie, Łukaszenka i Putin, korzystały z usług tych organizacji pozarządowych, bo były z nimi w kontakcie.
Wiesz co, oni byli w kontakcie. W kontakcie byli migranci, którzy mogą być w kontakcie, bo przecież te numery telefonów, maile, one muszą być jawne.
Ale oni wiedzieli, jakie są numery telefonów w chwili, kiedy jeszcze byli na Bliskim Wschodzie, dopiero wyruszali na wycieczkę, tak?
Oczywiście, że tak.
Więc dlaczego polskie służby nie zrobiły nic z telefonami, z których korzystała mafia?
Ale wiesz, to pytanie do polskie służby to jest pytanie do polskich decydentów, a nie do polskich. Przecież one też działają w granicach prawa. To jest pytanie do polskich decydentów, dlaczego się z tym nic nie dzieje, dlaczego to tak wygląda. I to cały czas tak wygląda, że można z tego skorzystać, przecież tak naprawdę można, no kto zabroni, jak osoba na przykład jest w Turcji, z Iraku przyjecha do Turcji i chce się wybrać na tą granicę, już teraz powiedzmy białorusko-łotewską na przykład, i chce jechać tam na przykład przez Polskę, no inaczej trudno dojechać do Niemiec, no to kto zabroni? Kto zabroni stamtąd skorzystać i inaczej zadzwonić do jakiejś organizacji, napisać? Jak najbardziej to się dzieje.
No tak, tylko że Polska z jednej strony ułatwia w znaczny sposób przepływ imigrantów z Bliskiego Wschodu przez Polskę, a później jest strasznie oburzona i zdziwiona, że Niemcy deportują ich do Polski.
Tak.
A co mają ci Niemcy robić z tymi migrantami? Niezależnie od tego, że tam większość z nich była z Włoch, z innych krajów.
No właśnie, ale... to wszystko stoi na głowie. Po prostu, moim zdaniem, w Unii Europejskiej mamy takie prawo obecnie i migracyjne, i azylowe. To ja wiem, że to się ma zmienić, pakt migracyjny. Czy będzie lepiej? No to zobaczymy, prawda? Ale obecnie jest tak, że zobacz, że z państwa one wiedzą, że one muszą same sobie poradzić. Tak na przykład na Bałkanach, ale to ta samo jest w Polsce. Że osoby, które przyjeżdżały do tych... przybywają do ośrodków dla cudzoziemców otwartych, no musi to jakoś być tak organizowane, że one mogą potem iść dalej. Że ktoś jest w Grecji, ktoś jest na przykład w Bułgarii, ktoś jest w Słowenii, ktoś w Chorwacji i tak dalej i idą na północ czy na zachód, tak? No ale przecież tak nie powinno być, bo jak ktoś jest w ośrodku, to już jest w systemie, składa wniosek o ochronę międzynarodową, jest rozpatrywany i albo zostaje w tym kraju, tak? Albo dostaje tamten status, albo jest deportowany. No a co się zrobiło? Przecież te ośrodki są tak jak hotele na drodze. Tylko, że to jest ta różnica, że to nie są hotele, bo imigrant za to nie płaci. To jest utrzymywane przez poszczególne państwa. I jest robione to, co ja się śmiałam, nazywam to free passage to Germany, ale to funkcjonuje. I moim zdaniem to też funkcjonuje jakoś w Polsce, bo przecież była mowa o tym, że to było po prostu na tych migranckich czatach, tak? Mowa, że zamawiamy taksówki, są taksówki, które przyjeżdżają pod ośrodek i potem jadą do Niemiec. No to jeżeli pod ośrodek, no to znaczy, że ta osoba jakoś sobie z tego ośrodka wyjdzie i będzie próbowała złożyć wniosek w Niemczech, tak?
Bo opiszmy schemat, żeby dla wszystkich było jasne, że taki imigrant przedostaje się nielegalnie przez polską granicę, który jest przechwytywany albo przez Straż Graniczną, albo przez tych działaczy tam granicznych i w finale ląduje sobie w ośrodku otwartym.
I jest w procedurze. Jeżeli jest tak zwany wniosek,
ale to nic nie znaczy, bo on w każdej chwili, jak się tam trafi, naje się, wyśpi, może sobie właśnie wziąć taksówkę, albo przyjeżdżają nielegalni kurierzy, którzy za pieniądze przesyłają go do Niemiec. Tak
to wygląda.
Czyli w sumie jest to jedna wielka lipa, bo to środki są, tak powiedziałaś, hotelami.
To tak wygląda. Na pewno na Bałkanach. Tak, wielokrotnie oni nagrywali w Grecji, to mówi, że tu przyjechaliśmy 3 dni, pobędziemy i jedziemy dalej. Tak? A jeżeli na tych czatach jest mowa, że też są w Polsce w takich ośrodkach, ale są taksówki i można jechać dalej, no to znaczy, że gdzieś tu coś nie działa. Oczywiście może być tak, że oni złożą u nas wniosek, a potem próbują swojego szczęścia w Niemczech, no ale też, no to znaczy, że jednak się mogą dostać do Niemiec, tak? I no, te ośrodki są otwarte, tych ludzi nikt na siłę nie trzyma. Tutaj.
Czyli co, Niemcom nie ma co się dziwić, że zamknęli granice swojej, w sensie przywrócili kontrolę.
Tylko, oraz... że oni też to wykorzystali.
Ale oczywiście, no. Że tak, znaczy dla potrzeby swojego państwa, tak. Także tutaj nie można mieć do nich pretensji.
Też, no właśnie, nie, no do kogo można mieć pretensje, tak? Można mieć pretensje
do Merkel, że otworzyła granicę i powiedziała...
Tak, że Achlan was Achlan, tak, dokładnie, tak, tak, no.
W swoich materiałach wspominasz niezbyt często, na czym może nawet ubolewam, bo nie, o tym, że jest jeszcze jedna forma turystyki, o której napomniałeś na początku, czyli turystyka, znaczy emigracja studencka, że wystarczy gdzieś do polskiej ambasady, gdzieś za granicą polską, w Afryce, w Azji, zgłosić się jako potencjalny student, żeby dostać możliwość ucieczki z tamtego kraju. Jak to wygląda?
To wygląda...
I kto na tym zarabia, bo to jest ciekawe.
No właśnie. Ja o tym wspominam od dawna, może za mało, ale...
Za mało.
No za mało. To będę jeszcze o tym mówić.
Bo się nie przebiło.
To. Tak, no właśnie, no bo ja dopiero zaczynam z moim kanałem, więc no. To jest tak. To rzeczywiście. Ale jest to już obserwuję od dawna. Jak byłam konsulem w południowej Afryce, to ja już to wtedy widziałam. To przecież jest lata 7 lat temu mniej więcej. Ci ludzie, no właśnie, to jest, dlatego mówię o legalizowanej imigracji, legalizowanej, bo to jest jakby legalne i nielegalne, bo ci ludzie naprawdę przyjeżdżają na studia w Polsce, w sensie oni zgłaszają się do konkretnych uczelni prywatnych w Polsce, zostają tam przyjęci, wpłacają czesne, czyli tę opłatę za pierwszy rok studiów, mają zaświadczenie, że zapłacili, że są przyjęci na takie i takie studia, dostają wizę, mówimy o że przyjeżdżają do Polski, już nie na Białoruś, tylko dostają do Polski wizę
bezpośrednio
i jadą na taką uczelnię. I oczywiście mogą podjąć studia, bo są tymi studentami.
Ale nie muszą.
Ale nie muszą, tak? Mogą się pojawić na uczelni, ale też się nie zawsze się pojawiają.
A mogą się pojawić w Berlinie.
No mogą się pojawić na uczelni albo gdzie indziej w Berlinie. Dokładnie, tak. I to jest, no jakby wiesz, to wszyscy o tym wiedzą tak naprawdę. I te uczelnie też wiedzą, bo jeżeli ma uczelnia, no jakaś, no po prostu chętnych i ci chętni zapłacą pieniądze, ale się nie pojawią, no to kto na tym korzysta? No chyba jednak uczelnia na tym korzysta, tak? No bo ma pieniądze, bo to nie są, najczęściej już to nie są, jakby to nie zwracają tych pieniędzy. Powiedzmy, osoba aplikuje o wizę i nawet jak tej wizy nie dostanie, to te pieniądze też często nie są zwracane, tak? Te zapłacone za pierwszy rok studiów i się nie ma co dziwić, bo uczelnia też nie może odpowiadać za to, czy student ten przyszły dostanie wizę, czy nie dostanie. No to wszyscy no, korzystają na tym te uczelnie, tak? Jeżeli mają studentów zagranicznych, być może też korzystają, być może też są jakieś punkty w mobilności studenckiej i tak dalej, że tutaj jest taka różnorodność, tak? Ale jest tak, że na przykład, no ja teraz ostatnio nie byłam w Lublinie, ale słyszałam o tym od osób, które tam były, że Lublin na przykład, to widać już na ulicach miasta, że jest dużo studentów właśnie afrykańskich, tak, z różnych państw Afryki. I to jest prawda. Oni tam przyjeżdżają.
No ale skoro są,
do
znaczy, że się uczą, a nie wyjeżdżają.
Tak, że no, część na pewno podejmuje studia. Poza tym no, można podjąć studia powiedzmy przez pół roku i potem kombinować co dalej. No to są różne schematy. Na przykład do Rosji, bo tak, że jak jeździli do... Tak, to jest podobny schemat, że jeździli na te studia do Moskwy na przykład, to zaczęli siebie sami ostrzegać między sobą. Pamiętaj, że musisz pojawić się na uczelni, bo w końcu dostaniesz jakiś tam papier, który nakazuje ci deportację z Rosji, tak? Więc musisz pojawić się przynajmniej tam, nie wiem, przez kilka dni jednak, że jesteś tym studentem, a potem próbuj dalszej podróży, ale jakby jesteś studentem w Moskwie, tak?
A w Polsce też tak jest, że jak się nie zgłosi na studia, to...
Tego nie słyszałam o takim prawie, no, okay. Żeby to było. Żeby coś takiego było, że trzeba się pojawić. Być może uczelnia ma swoje, prawda? No, że jak nie, no to cię skreśla z listy studentów. A jak już jesteś, no jak jesteś skreślony z tej listy studentów, no to już nie jesteś tym studentem w Polsce. No ale kto to kontroluje, tak? Czy to się da tak skontrolować?
Afera wizowa twoimi oczyma osoby, która pracowała w polskich konsulatach. O co chodziło właściwie?
No, afera wizowa jest przedstawiana, jak ja to rozumiem, w ten sposób, znaczy wiesz, bo to jest taka narracja też o tych wizach na straganach. Myślę, że to jest, sorry, ale to jest jakaś narracja dla debili, za przeproszeniem. No bo jak no wizy na straganach, no jakby o co tu chodzi? No przecież to jest cały system, przecież to wiza to nie jest tylko kartka, którą możesz komuś dać, tylko jakby to jest w systemie, który jest też i w naszych, i w unijnych strukturach. No więc jeżeli, to dlaczego na straganie? To można by to w konsulacie, no bo tak to w tym systemie musi być. Tam była mowa, duże liczby, ja nie chcę się pomylić, że 300 tysięcy wiz czy coś, tylko że co one, że one zostały wydane jakby nie do końca zgodnie z procedurami, tak to rozumiem. Jakie by to mogły być niezgodności? Moim zdaniem jedyne, co by mogło być, to jest przyspieszanie tego całego procesu, bo jest tak, że jest więcej chętnych na wizę, na przykład do Polski, niż w ogóle możliwości przeprowadzenia tych rozmów wizowych i w ogóle przyjęcia wniosków wizowych i tak dalej. Więc to by mogło być to robione, czy tak było, nie wiem, bo ja tak na pewno nie robiłam, bo moim zdaniem, no po co? Po co w ogóle takie rzeczy robić i jakby komu to tak naprawdę pomaga? Natomiast no, gdyby były jakieś naciski na konsulów, ale też jakoś nie bardzo to widzę. Po prostu nie bardzo to widzę, żeby to było, bo to jednak wszystko jest w systemie i to musi być, te wizyty wizowe, one też muszą być w systemie odnotowane. Kto by na siebie brał coś takiego, że jednak później przychodzi kontrola, a ja wydam na przykład tam 50 tysięcy czy 50 wiz nawet poza jakoś tutaj. No to jest naprawdę, to jest duża rzecz. To nie jest tak, że wizę to sobie można tak rozdać i jest w porządku.
No więc... finale okazało się, że chodzi o kilkadziesiąt do kilkuset przypadków, kiedy coś było nie do końca zgodne z procedurą.
No może było, nie, moim zdaniem to nie do końca zgodne z procedurą, że coś zostało przyspieszone, tak? I może coś zostało przyspieszone, ale tak naprawdę to nie jest w ogóle problem tutaj w tym, no problem jest po prostu w całej polityce wizowej. Jakie my mamy, na co my, o co nam chodzi? Czy chcemy, żeby tych wiz wydawać jak najwięcej? I, bo takie były limity, jak ja byłam konsultantem, właśnie były takie limity, że nie mniej niż, a nie, że nie więcej. Tylko mhm. nie, teraz rozumiem, na przykład minister Duszczyk teraz mówi, że to zostało ograniczone i że na przykład ta liczba ogólna wydanych wiz, na przykład czy do pracy, czy studenckich, czy takich, czy innych, ona spadła w porównaniu z tym, co było zapisem. No ale dobrze, czyli to znaczy, że mamy ich wydawać mniej? Czy to jest dobrze, że teraz wydajemy mniej?
A za chyba twoich się... czasów chodziło, żeby jak, najmniej, jak najwięcej wydawać.
Znaczy, żeby było, tak, no były limity takie, że po prostu, że było sprawdzane, czy konsul wydał, czy wypełnił te limity, a nie, że jak jest mniej, to okej, okay, to jest jakiś problem i to co tutaj się dzieje, prawda? Mhm. Nie, to ma być wypełnione. No, więc oczywiście, że tak, ale mi się wydaje, że to jakby no, cały czas to jest, no, że tych wiz ma być jakaś tam określona liczba wydana jednak. Więc jeżeli teraz mówimy, że jest tego mniej, a z drugiej strony mówimy o demografii i o rękach do pracy, także są potrzebne ręce, no więc to dlaczego jest dobrze, że tych wiz mniej, a wtedy było dobrze, że jest więcej? No gdzieś to no się dziwne. Tutaj nie klei. No.
Znaczy, z mojego doświadczenia wiem, że osoby, które faktycznie mogły dostać wizę bez problemu, mają problemy, a te, które...
A, tak. Tak,
to jest,
tak, tak.
To jest przykład, to jest przykład naszych znajomych z Iraku, którzy pomagają na miejscu Polakom, czy Polakom działającym w Iraku, a kiedy idą na przykład do konsulatu polskiego, to mają podgórkę, także z trudnością wyjeżdżają z Iraku do Polski na chwilę, bo przyjeżdżają tutaj załatwiać różne sprawy. Nawet jakieś mają zdjęcia z oficjalami, mają dokumenty, to oni mają podgórkę.
Dlaczego? No, bo jedyne co, to ja rozumiem, że podgórkę, że mają trudności naprawdę z umówieniem wizyty wizowej, bo to jest trudno, naprawdę. I to jest dla mnie, to woła o pomstę do nieba, że wiem, że w krajach, to nie Irak, kraje afrykańskie, bo to naprawdę, no widziałam oficjalną korespondencję dotyczącą tego jakby zjawiska, że konsulowie wiedzą, że ci ludzie, którzy składają wnioski wizowe na studia, właśnie te o wizy studenckie, że często to jest po prostu traktowane fikcja. Jako brama do Europy. Fikcja w tym sensie, tak? Brama do Europy. Oni o tym wiedzą. Czyli jeżeli oni o tym wiedzą, a to się dzieje i tak, i inne osoby, które na przykład jadą z powodów rodzinnych, biznesowych, czy tak jak ty mówisz o tych osobach, które jadą, bo współpracują z jakimiś organizacjami w Polsce i jadą tylko na chwilę tak naprawdę. I
chcą przyjechać po prostu.
Dokładnie, albo chcą przyjechać nawet turystycznie. Nie mają, często nie mają możliwości umówienia wizyty wizowej przez to, że to jest zawalone, za przeproszeniem, tymi studentami, tak? I no właśnie.
Skończmy odwracając się troszkę w drugą stronę, bo mówimy o tych, którzy do nas przyjeżdżają, a czy Polska ma jakieś procedury związane z tymi, którzy do nas wyjeżdżają? Studenci z Afryki, z Azji, z Bliskiego Wschodu, skądinąd, którzy kończą polskie uczelnie, wracają do siebie, są potencjalnym, nawet nie potencjalnym, tylko są narybkiem dla miejscowych elit, bo są świetnie wykształceni w Europie, znają Polski, mają kontakty w Polsce.
No tak, jeżeli rzeczywiście zrobili te studia. Tak.
No więc właśnie. Czy ktokolwiek korzysta z zasobów, jakie wytwarza Polska, kształcąc ludzi z Afryki, z Azji, utrzymując z nimi kontakt i powodując, nie wiem, stosunki między Polską, państwami afrykańskimi, bliskowschodnimi, azjatyckimi, czy to po prostu jak oni skończą u nas studia, to wracają i kończy się ich przygoda polska.
No właśnie, to jest tak, że jakby nie ma tutaj, nie mamy w ogóle, moim zdaniem, nie mamy takiego strategicznego myślenia, które by było takim myśleniem propaństwowym. I nawet nie trzeba daleko tak szukać, że osoba, która zrobiła tam studia 6 lat, 5 lat i wyjeżdża do siebie, bo przecież pytanie jest, czy na przykład osoby, które przyjeżdżają z Zimbabwe, bo mamy bardzo, znaczy stosunkowo dużo studentów z Zimbabwe i oni od dawna przyjeżdżają do Polski i to są takie osoby, które naprawdę studiują w Polsce, przynajmniej większość z nich rzeczywiście studiuje, co oni dalej robią. Jak ja z nimi rozmawiałam, bo oni w większości pielęgniarstwo, co, to myślałam, no to co, ciekawe, czy Polacy są po pierwsze gotowi na czarnych pielęgniarzy, to się śmiałam, tak, to są takie żarty, ale...
Są, a czy nie wiem, też, ale byłem teraz znowu w szpitalu, bo sobie poszedłem zrobić badania i znowu spotkałem kapłana katolickiego, który chodził z opłatkiem i był czarny jak heban, bo był z Afryki, także... Także
no właśnie.
Lekarze czarnoskórzy od dekad nie są u nas żadnym elementem. My, Polacy, nie są po prostu rasistami.
Tak? Dokładnie, więc ja się tak właśnie śmiałam, czy jesteśmy gotowi na to, bo pytanie, czy ci ludzie u nas zostaną. Oni nie mieli takich planów, żeby u nas zostać. Ja nie wiem, czy, bo teraz już jakby się skończyła ta, jeżeli ktoś przyjechał w 18 roku, no to już skończył studia. Czy są, czy zasilił, że tak powiem, nasze szeregi naszych pielęgniarzy, czy wyjechał na zachód? Bo wiem, jakie oni
albo
mieli
plany.
Albo
nie wrócił do siebie.
Albo do siebie, ale oni nie mieli planu powrotu do siebie. Oni mieli plan tak naprawdę gdzieś jechać w Europie i dobrze zarabiać. Zrobić studia w Polsce. Dlaczego w Polsce? Bo jest cały czas taniej. Nawet na tych prywatnych uczelniach dla nich to się bardziej opłaca niż na przykład od razu jechać do Wielkiej, powiedzmy do Wielkiej Brytanii. Cały czas sobie tak kombinują, że tu jest taniej. Zrobiły tutaj te studia, ale będą pracować za lepsze pieniądze na zachodzie. Czy to wyszło, to nie wiem, ale takie mieli plany. Więc tutaj nie słyszałam o czymś takim, że my byśmy mieli tutaj strategię całą, prawda, zatrzymania tych studentów, którzy naprawdę są studentami i którzy mogliby, no w końcu mówimy o tych rękach do pracy, a my sprowadzamy ręce do pracy i potem widzimy na przykład tych, którzy jeżdżą na tych takich, no nie wiem, na tych jakby skuterkach z rozwożeniem jedzenia i tak dalej, tak? Ale czy rzeczywiście korzystamy z tych zasobów, tych osób, którzy naprawdę chcą u nas działać, tak już, no po prostu właśnie, czy lekarze, czy, bo to my się śmiejemy, że lekarze, inżynierowie, no a takie osoby też są. No jakoś nie widzę takiej u nas takiej polityki.
Z twoich doświadczeń, już tak na koniec, z ambasad, w których działałeś, czy polskie ambasady mają jakiekolwiek kontakty z absolwentami polskich uczelni, którzy wrócili tam i stanowią elity często, bo ja mam taki przykład, który wielokrotnie powtarzałem, taki ewidentny, tak? Kiedy chwilę przed tym drugim etapem konfliktu na wschodzie, kiedy był problem z węglem, chwilę wcześniej, dosłownie nie związane to było z tym, przyjechali jacyś ludzie z Konga, mówiący po polsku, którzy skończyli polskie uczelnie, którzy są tu na świeczniku i chcieli handlować z Polską węglem, tak? I zostali kompletnie zignorowani. Nikt się z nimi nie spotkał z polskiego rządu. Więc pytanie, czy te placówki za granicą, nie wiem, mają obowiązek, albo próbują, albo mają kontakty z ludźmi mówiącymi po polsku, znającymi nasze realia, wykształconymi w Polsce, ale działającymi często bardzo wysoko w miejscowych władzach.
Są takie, miałam do czynienia właśnie z absolwentami, ja nie chcę mówić w jakim kraju, bo to zawsze będzie, można będzie to połączyć, ale z absolwentami właśnie, którzy studiowali w Polsce, a są już w swoich krajach, wrócili i oni starali się nawiązać kontakt z placówką i nie było specjalnego odzewu, ale to też dlatego trudno tu kogokolwiek winić, bo te osoby, którzy już są tam, właśnie, no oni też mają swoje życie i swoje w ogóle jakieś swoje realia, też się odzywają często do placówki po to, żeby no, jakoś wspólnie działać, ale też liczą wtedy na jakieś fundusze, że można by coś zyskać, a może akurat nie ma takich funduszy i to wszystko się rozmywa, ale ogólnie kontakty są, tylko czy coś z nich wynika, chyba niespecjalnie. Ja mam takie obserwacje, że to nie jest może tak do końca ten potencjał wykorzystywany, ale to też jest jakby tutaj, no to też trudno, ta osoba najpierw musi sama się zgłosić, tak, no bo skąd wziąć taki kontakt? Więc no, ona musi...
Z polskich baz danych, słuchajcie, do waszego kraju...
No tak, dane osobowe przekazywać sobie, no więc jeżeli ta osoba będzie chciała się zgłosić z jakimś chęcią współpracy, czy w ogóle, no właśnie nawiązanie jakiegoś kontaktu, to się zgłosi, bo zgłaszają się, na przykład ja kojarzę takich, Arabów, tak, którzy studiowali w Polsce, a potem na przykład są dentystami, lekarzami u siebie, tak? I też są, i oni byli bardzo też aktywni w Polsce, działali tak na takim, można powiedzieć, tak społecznie aktywni i u siebie też chcą. I chcą na przykład właśnie trzymać te swoje kontakty absolwentów. Ale no nie zawsze są tu możliwości takie finansowe, można powiedzieć. Więc to wszystko się tak trochę, to jest utrzymywane na takim poziomie, jakbym powiedziała, kurtuazyjnym.
No okej. Klara Soltan, przez długie lata urzędniczka państwowa w ambasadach, w krajach, które budzą grozę w Polsce do dzisiaj i będą budziły grozę przez dłuższy czas, była państwa moim gościem. Dziękuję bardzo i
dziękuję
do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.